czym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Znajdujemy wszystko na stronicach Pisma i wszystko na jednej stronie. Otwórzmy proszę Ewangelia według Mateusza, 4 rozdział. Używałem uwstycznionej Biblii Gdańskiej. Ale jest to, nie odchodzą od siebie, jest to tylko inne tłumaczenie tego samego słowa. Ewangelia według Mateusza. Czytamy 4 rozdział i 12 werset. A gdy Jezus, nasz Pan, usłyszał, że Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia, wrócił do Galilei. Nie? Przedtem Jezus był kuszony przez 40 dni na pustyni. Był stawiany na próbę przez szatana, który chciał sprawdzić, czy Jezus, Syn Boży, zna Słowo Boże. Nie z tym zadzierał. Nie z tym zadzierał, chciał zobaczyć, czy Jezus Chrystus zna Słowo Boże. I wiemy, że Jezus zwycięsko, jak przez wszystko przeszedł zwycięsko i też i przez tą pokusę zwycięsko. I kiedy tego usłyszał, później jak wrócił stamtąd, że Jan został wrzucony do więzienia, poszedł do Galilei i czytamy później, zaczął głosić wszędzie Ewangelię, że Bóg kocha ludzi i chce zbawienia grzesznika. Tak? Tak głosi Ewangelia, nie? Że Bóg kocha człowieka i chce zbawienia grzesznika. Dziwię się właśnie, że nie ma sprzeciwu, ponieważ czytamy, kochani, w 17 wersecie raczej, od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić, także jak się z czymś zgadzacie, to zgadzacie, bracia, kochani i siostry, to mówcie, a nie tylko w duchu, tylko tak, żebym ja usłyszał, pokutujcie, nie? Lub nawróćcie się, chyba w tych innych tłumaczeniach mówi, pokutujcie, nawróćcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Tak zaczęło się głoszenie Ewangelii przez Jezusa Chrystusa. Nawróćcie się, pokutujcie, pozostawcie, nie przybierzcie nowe szaty. Nie mówił do faryzeuszy, ubierzcie tylko czyste szaty i jak pościsz, to się pobrudź. Teraz inaczej tylko składaj jałmużnę, teraz inaczej rób tylko to i tamto. Nie mówi do niego, a pozostań dalej, jaki byłeś, tylko rób coś inaczej. Możesz zostać w rdzeniu w siebie, wewnątrz, możesz zostać takim, jaki byłeś, tylko czyń niektóre rzeczy po prostu inaczej. No, dopasuj się. Nie, jak dzisiaj często słyszymy, akurat u nas nie słyszymy, ale spotykamy się z tym, jeśli coś przeczytamy, albo od innych może usłyszymy takie dopasowanie trochę Ewangelii do czasów współczesnych. Trzeba dopasować do Słowa. Nie? Słowo, po części może się to zgadzać, jeśli mamy po niemiecku takie dobre powiedzenie, jest odebrać ludzi tam, gdzie są. Nie? To można przesadzać, to można źle zrozumieć, można dobrze zrozumieć. Nie trzeba po prostu dotrzeć do ludzi z Ewangelią. Jezus używał też właściwych przypowieści, właściwych historii, które ludzie w tamtych czasach mogliby zrozumieć, gdyby pytali, gdyby szukali. Nie wszyscy rozumieli, tylko tym, którym było też i dane. A Jezus tłumaczył, uczniom tłumaczył. Przecież, bo uczniom się też i pytali, Panie, co to znaczy ta przypowieść? Co to chciałeś powiedzieć? Czyli ktoś, kto szuka, zrozumiałby przypowieść Pana. Ktoś, kto szuka Pana. Także Jezus też i mówił odpowiednie przypowieści do odpowiednich do czasów, w jakich dzisiaj żył. Dzisiaj może jakby żył, to może by używał trochę innych przypowieści, może by mówił coś o komórce, że nie siedźcie tyle w tych komórkach i takie osoby i coś innego mówił. Także, ale Jezus głosił Ewangelię, zaczął od tego, pokutujcie. Wydawajcie, jak Paweł się ten czytał, wydawajcie owoc godny pokuty. I jak jeden brat Ravenhill też im mówił, żyjcie życiem, które jest godne śmierci Chrystusa. Nie, tak pisze na jego grobie kamiennym, żyj życiem, które jest godne śmierci Chrystusa Jezusa. I pytanie, które sobie zawsze powinniśmy zadać, czy prowadzę takie życie, za które Jezus Chrystus umarł? Nie, to jest pytanie, które powinniśmy sobie zawsze zadać, czy moje życie jest warte tego, tak jak ja dzisiaj żyję, że Chrystus za nie umarł? Czytamy, Jezus mówi właśnie, nie pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. I na podstawie tej całej pokuty, którą Jezus głosił, bo głosił o pokutowaniu, głosił o tym, co ludzie mają czynić, Jezus zaczął wygłosił swoje pierwsze takie większe kazanie, nazwijmy to, nauczanie. Kiedy czytamy w 5 rozdziale, w 1 wersecie, Jezus widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich. Nie, także Jezus nie mówi po cichu tylko do swoich uczniów, tylko byli tam ludzie, którzy chodzili za Nim. Ludzie usiedli, spoczęli wszyscy i Jezus zaczął głosić. I czytamy tutaj o 9 błogosławieństwach, które powiedział, wygłosił Jezus. po prostu 10 błogosławieństw, od których zaczął Jezus Chrystus, które zawierały tą pokutę, którą głosił, od której zaczął. Jezus zaczął głosić właśnie od pokuty, czytam o tym, zaczął od pokuty i w tych 9 błogosławieństwach jest taka kumulacja, taki opis tego, co rozumie pod pokutą lub co zawiera pokuta. Są to błogosławieństwa, kochani, które w pełni zaprzeczają temu, co żąda świat. W pełni zaprzeczają temu, co jest popularne w świecie i co jest głoszone w świecie i co świat nam mówi, czyli nie tylko jakiś tam świat, wiecie, abstrakcyjny, nie tylko, wiecie, bo często możemy mówić o jakimś tam świecie, gdzieś tam, nie, jakiś tam świat, nie, ale kiedy spotykamy się w pracy z tym, nie, co jest właśnie mówione, jaki musisz być. Chcesz wstępować po drabinie na wyższy szczebel twojej kariery, to musisz robić to i to. Musisz uczynić to i to. Musisz się wziąć garść, musisz czasami łokciami się musisz przebić, nie możesz patrzeć na innych, bo jak będziesz patrzył na innych, to cię inni przegonią, musisz pierwszy gnać do przodu, nie interesuj się tyle innymi, musisz sam patrzeć, musisz cały czas, masz robotę 35 godzin tygodniowo, nie dorobisz się kariery. Rób 40, 40 tak mało, rób 50 godzin. Nie, cały czas gnaj, tylko szukaj tego, żeby osiągnąć, nie? Żeby do czegoś dosiągnąć, żeby czegoś, coś mieć więcej. I tutaj Jezus głosi rzeczy, które są właśnie absolutnie, kompletnie przeciwne, kompletnie postawione kontra temu, jak co świat głosi. Jezus pokazuje, co pokutuj w ten sposób. Między innymi można powiedzieć, pokutuj w ten sposób. Czytamy w 3 wersecie, błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Czytamy jedną historię w Ewangeliach. Faryzeusz i celnik byli w świątyni. Faryzeusz mówi, Boże, dziękuję Tobie, że nie jestem taki jak ten celnik. Nie, że ja tutaj, że jestem lepszy, nie, że ja dużo więcej czynię, że ja tego już nie mówię, ale możemy z tego, co mówi, możemy wnioskować, co myślał. Jaki był, że on jest, nie jest taki zły jak tamten człowiek. Nie, że on coś osiąga, on za czymś więcej goni, jak tego z takimi głupotami, jakimi celnik. A celnik bił się w piersi i mówi, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Zdał sobie sprawę, że jest taka pieśń polska, nie mam nic, co by można Tobie dać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba, nakarm duszę mą, bodajże tak idzie ta pieśń. Że nie miał nic, co by mógł zaoferować Panu. Co my możemy, kochani, zaoferować naszemu Panu? Co my możemy zaoferować? Nawet gdy mówimy, składamy swoje życie Jemu, no to czy my oferujemy Panu nasze życie? A do kogo należy to życie, kochani? Nie możemy oddać Bogu naszego życia, bo i tak jest Jego. Kiedy mówimy Bogu, oddajemy Tobie nasze życie, to jest tak naprawdę przyjmujemy to, co i tak jest prawowite, że On jest właścicielem naszego życia. Nie, czyli wchodzimy w stan pierwotny, że On jest właścicielem życia. I nie oddajemy Mu niczego, czego On by przedtem nie miał. Bo wiecie, że On, Jezus, Bóg Ojciec ma prawo odebrać życie grzesznikowi i usprawiedliwionemu. Czyli wierzącemu i niewierzącemu. Ma prawo odebrać życie, tak czy tak? Bo jest dawcą i sprawcą życia. Czyli kiedy oddajemy Jemu nasze życie, to nie oddajemy, tylko przywracamy, potem poddajemy się pod Jego panowanie. Nie możemy Mu nic dać, naszemu Panu. Nic nie możemy dać. Tylko wierzyć możemy w naszemu Panu, że to, co mówi, jest prawdą. To doświadczył Pana, który ma to przeświadczenie, to świadectwo ducha, to świadectwo wewnętrzu, wie, że może Panu wierzyć. Że może Panu wierzyć. Mamy doświadczenia ze świadectw z własnego życia, mamy doświadczenia z świadectw braci i sióstr i możemy mieć pewność, że możemy Panu wierzyć. W tym możemy być pewni. Wiemy, że wiele rzeczy nie rozumiemy, ale możemy być pewni, że komu jak komu, ale Panu naszemu wierzyć możemy. Nie ma w nim chwili zaćmienia, nie ma chwili nic oszustwa, nie ma jakiejś tam pomyłki, że musiałby zrewidować, zmienić swoje zdanie. Ach, tu się pomyliłem, widzisz, masz rację, muszę trochę inaczej. Tego naszego Pana nie ma. Błogosławiony, ubogi w duchu, który przyjął, który zrozumiał właśnie, że przed Panem nic nie może Panu zaoferować. Jest nikim. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Nie, smutek, to mam napisane, smutek z powodu własnego stanu otaczającego się. Możemy być smutni z powodu własnego stanu, jakim jesteśmy. Jakim jesteśmy przed Panem, że jesteśmy grzesznikami. Czytamy o tym, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan przebaczył, których grzechy są zapłacone. Nie jesteśmy nic lepsi od innych ludzi. Nadal nie jesteśmy lepsi od człowieka nienawróconego. W niczym nie jesteśmy lepsi. Mamy po prostu, nasze grzechy są przebaczone. Nie czyni to nas lepszymi ludźmi, ale przebaczone mamy grzechy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie możemy być dzięki Jego łasce, ale nie jest to coś, z czego kiedykolwiek mielibyśmy podstawę do tego, aby się wywyższać. Że teraz ja jestem zbawiony, ja jestem oczyszczony, a Ty nie. A Ty nie. I co teraz? Ty się będziesz kiedyś piekł w piekle, cokolwiek Ciebie będzie tam paliło. Nie? Na pewno nie kotły jakieś, jak znamy to z obrazków kościołów historycznych, ale cokolwiek Cię będzie paliło, nie mamy prawa do tego właśnie, żeby mówić, że jesteśmy kimś lepszym. Mamy tego do tego właśnie, żeby patrzeć, Boże, jaki ja jestem marny. Bez Ciebie jestem nikim i niczym. Prochem jestem i w proch się obrócę, jeśli nie Ty. Możemy być smutni ze stanu świata, jaki nas otacza. Możemy być smutni z powodu naszych rodzin, jeśli są nasze rodziny nie są zbawione, nasi rodzice, nasi współmałżonkowie, nasze dzieci, jeśli nie są nawrócone. Możemy być smutni z tego powodu i powinniśmy być, jako dzieci Boże, smutni z tego powodu. Nie z tego, że nie możemy kupić sobie nowego samochodu. Nie z tego, że do cokolwiek materialnego, bez wymieniania teraz, cokolwiek materialnego. Tylko z tego, że jeżeli nasze dzieci, nasi bliscy nie są zbawieni. Sąsiedzi, jeśli świat nas otaczający nie jest zbawiony, tylko idzie szeroką drogą na zatracenie. I możemy być smutni, kochani, z tego powodu, jeśli widzimy i słyszymy, że imię Jezusa jest deptane. Jeśli jest plugawione imię Chrystusa Jezusa. Jeśli widzimy, że ludzie żartują sobie Jezusa Chrystusa. Że nie rozumieją, dlatego, że nie rozumieją albo z powodu tolerancji, fałszywej tolerancji, jaką mamy w zachodniej Europie. Z wszystkiego sobie może żartować, bo mamy tą wolność religijną. Powinno nas to smucić, jeśli widzimy, że naszego Zbawiciela, naszego Mesjasza, jeśli Jego imię jest tak szastane, tak brudzone w błocie. Jeśli ktoś nie kocha Chrystusa Jezusa, a stanie przed sądem, jeśli się nie nawróci do końca swojego życia. Ale powinniśmy się smucić, jeśli widzimy, że imię Jezusa jest właśnie tak szamotane po świecie. Ale Bóg mówi, błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Będziemy, kochani, wspaniale pocieszeni, jeżeli we wieczności będziemy z naszym Panem. Będziemy widzieli, że wszelkie kolano kiedyś padnie przed Nim. Każdy człowiek będzie musiał przyznać. Dzisiaj ludzi, którzy najbardziej są przeciwko Bogu i chcą żyć, chcą się przebijać, chcą być sami, czy nawet nie mówią, po prostu nie interesuje ich Bóg, nie interesuje jest Jezus, nikt takiego nie interesuje, każdy z nich kiedyś stanie przed Panem. A jeśli zobaczymy świat muzułmański, który morduje, masakruje chrześcijan, gdzie są wszędzie masakrowani i zwalczani w komunistycznych reżimach Korei Północnej i w Afryce, co się wszystko dzieje, to wiemy, że każdy z tych oprawców stanie kiedyś przed sprawiedliwym sądem Bożym i z tego możemy się cieszyć, kochani. Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Po niemiecku jest to tak ciekawe, cisi to tak, słowo nieużywane, nawet mnie to dziwi właśnie, że jest używane to w tym tłumaczeniu w podzielonej Biblii Gdańskiej. Cisi znaczy cichy, nie? To się jest cichy. Mam nadzieję, bo tak to dziwnie odmienione. Po niemiecku jest lepiej napisane sanftmütig, czyli ludzie, którzy są łagodni. Błogosławieni ludzie, którzy są łagodni. Wiemy, że Niemcy są krajem, który lubi się sądować i procesować o wszystko. Przechodzi gałęź do sąsiada, będzie się procesował. Coś przerasta przez płot, będzie się procesował. Co, jakieś mam prawo do tego? Wiecie, że ludzie, nawet jeżeli dostaną orzeczenie z Arge, z Jobcenter, Hartz IV, idą się procesować z powodu 3 euro, z powodu 2 euro, z powodu nawet poniżej euro, idą się ludzie procesować, bo Niemcy kochają się procesować, żeby później dostać taki dokument, który mówi, ty miałeś rację, wygrałeś sprawę. Bo ci się to należy, ty masz prawo do tego, walcz o to, bo masz prawo o to. Jeden brat właśnie pisał, jeden z pastorów pisał, że znowuż on znał człowieka, który, jakiś taki przedsiębiorca, który nie potrafił zapłacić rachunku od razu. On musiał się procesować. Jakieś coś tam się nie zgadzało w umowach, procesować się, o wszystko się procesować. Po prostu, bo nie miał spokoju, jeśli się z kimś o coś nie procesował, jeśli nie mógł spędzać czasu z adwokatami, z prawnikami, żeby zawsze o coś się kłócić. Kochani, nie musimy się o wszystko procesować. Nie musimy walczyć, po niemiecku jest to słowo pochęt. Nie musi nasze tętno bić, nie musimy walczyć o to, o własne prawo, ponieważ mamy prawo do czegoś. Ja tu mam prawo i mówisz, że do tego mam prawo, a więc będę o to walczył. Nie musimy tego czynić i nawet nie tyle to, że nie musimy tego czynić, nawet nie powinniśmy tego czynić. Nie powinniśmy walczyć o swoje własne prawa. Ponieważ czytamy często w pismach Starego Testamentu, że Pan mówi, ja za was walczyć będę, mówi do Izraela. I walczył dla nich przeciwko hordom ich obtaczającym, o to wiele większym. Jak słyszeliśmy często, niektórzy może czytali historię powstania państwa izraelskiego w 1948 roku, gdzie wygłosili niepodległość swoją, że została ta proklamacja państwa izraelskiego następnego dnia bodajże, tej samej nocy zostali zaatakowani bodajże przez 7 armii arabskich, którzy tak naprawdę powinni ich zakryć. Nie? Powinni ich zakryć wszystkim, co mieli. Nawet gdyby się tylko położyli na nich, to powinni byli wygrać, bo ich więcej było. 7 armii na jeden kraj, który miał stare karabiny, który po prostu nic nie miał. Ledwo ludzie wymęczeni Holokaustem, ludzie wymęczeni tym prześladowaniem przez tyle, tyle lat, setki i tysiące lat, 2000. Nie byli, którzy ledwo co przyszli, ledwo mogli jakoś odpocząć, zostali napadnięci i co zrobił Bóg, jak ich zwycięsko stąd z tego wyciągnął. Nie? Niektórzy ludzie by powiedzieli, albo Amerykanie pomagają, a nikt im nie pomagał. Nikt ich z ludzi na świecie nie pomagał tak naprawdę. Jak ktoś im pomógł z karabiny, to dlatego, bo dostał od nich masa pieniędzy. Ktoś im sprzedał broń, to ale za ceny, które nie były adekwatne do rynku tamtych czasów, tylko były o wiele droższe. Musieli po prostu, Żyd, wiecie, ma pieniądze i trzeba go wydoić z tych pieniędzy. Także Pan potrafił i Izrael w Starym Testamencie wyciągać od różnych oprawców. Pan potrafił Izrael wyciągnąć w 1948 roku i od tego czasu cały czas bronić przed różnymi napadami. I sami mamy doświadczenia stąd, że Pan może nas wyciągnąć z każdej opresji. Nie musimy walczyć o swoje prawo. Musimy tylko walczyć ze samym sobą, abyśmy nie pozwolili staremu Adamowi i starej Ewie, żeby przejęło górę nad nami. Pan będzie walczył za nas. Możemy się o to modlić i możemy być pewni, że Pan będzie walczył na nas, jeśli my zostaniemy właśnie zanfmyty, jeśli my pozostaniemy łagodni. Jezus też i mówił w jednym fragmencie, jeśli ktoś was uliczy, uderzy w lewy policzek, nastawi prawy. Ktoś cię zabierze szaty, to daj mu i płaszcz. Ktoś cię przymusi iść to jeden mili, idź z nim i dwie mile. Jakże, kochani, jest to wbrew temu, co świat mówi. No słuchaj, no jak ty możesz być taki luza? Taki, no to ambitny musisz być. Musisz walczyć o swoje prawa, musisz walczyć o siebie, żeby coś tam osiągnąć, bo inaczej będą wszyscy tomu deptali, tomu szastali. Nie da się w pracy szastać. Nie da się wśród towarzystwa jakiegoś tam szastać. Jeśli ktoś szczeka na ciebie, odszczekaj. Nie, tak Pan nie mówi. Jeśli nawet jesteśmy niesprawiedliwie traktowani w pracy, jesteśmy niesprawiedliwie traktowani gdziekolwiek indziej, przeważnie w pracach tego doświadczamy, bo towarzystwo raczej szukamy braterstwa, braci i sióstr. Jeśli w pracach jesteśmy niesprawiedliwie traktowani, to dajmy, módlmy się o tych ludzi, a czytamy w piśmie, to i węgiel rozżarzony spadł na jej głowę. Ale módlmy się raczej o tych ludzi, aby Bóg ich łaskawie na nich wejrzał, aby Bóg ich łaskawie dotknął. O to się raczej módlmy. Tak jak czytamy to wszystkich dalej, błogosławieni, i którzy łakną i sprawiedliwości, i miłosierdzia, którzy błogosławieni, którzy są czystego serca. Nie, tu musimy być pewni, że mamy czyste serce przed Panem. Jak czytamy to często w jednym z psalmów, bodajże, Panie, sprawdź nerki moje. Nie, badaj nerki moje. W jednym psalmie, nigdy nie pamiętam, w którym to jest, ale któryś, wiem, że jest w tłumaczeniach brytyjskich, po prawej stronie na dole napisane, postaw straż przed moimi ustami. Postaw straż przed moimi ustami, abym też nie szemrał przeciwko Tobie, abym nie wypowiedział żywych słów. Nie, Bóg stawia zawsze straż przed naszym. Powinniśmy, kochani, kiedy chcemy cokolwiek powiedzieć, powinniśmy żyć według tej zasady. Cokolwiek mówimy, powinno być przemyślane, ale nie wszystko przemyślane musi być wypowiedziane. Nie, kochani, wszystko, co mówimy, musi być przemyślane. Tak musimy myśleć, kochani, jak w szachy. Nie wiem, kto z Was się zna na szachach, ja nie. Mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie umiem grać. Że musisz myśleć, jeśli to powiesz, co to uczyni, bratu, siostrze, co to uczyni? Co ty możesz tym słowem zrobić? Bo jak czytaliśmy kiedyś, pamiętam, kiedyś Maciek udzielał się tym słowem na temat języka, co język potrafi uczynić, co ten język potrafi uczynić, jakie wiele wojen może wybudzić, jak wiele przykrości może zrobić. Powinniśmy pomyśleć o tym, zanim coś powiesz, co to może spowodować. A chcesz powiedzieć, dlaczego? Dlaczego chcesz to w ogóle powiedzieć, kochanie? Nie, musimy mieć zawsze czysty język, czyste ręce. Czytamy w piśmie, czyste ręce podnośmy górę. Nie, mężczyźni zawsze z czystymi rękoma zawsze uwielbiają Pana. Nie tylko mężczyźni, kobiety też nie uwielbiają z czystymi rękoma Pana. Nie, zawsze z czystymi rękoma, musimy być zawsze czyści przed Panem. Nie mówić, a 20 lat temu Pan mnie oczyścił, się nowo narodziłem. Nie, to jestem czysty. Nie, to już starczy. Mam taką nanotechnologię, jestem popryskany tak tym wszystkim tym, że spływa po mnie wszystko, cały brud po mnie spływa, nie potrzebuję tego wszystkiego. Nie, musimy być zawsze czyści przed Panem. Zawsze musimy przyjść do Pana i brudzimy stopy, brudzimy się w tym świecie. I musimy wołać o to, żeby Pan nas zmieniał. W 10.11 czytamy, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. I 11, błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Dzisiaj nikt z nas tu, jak żyjemy, nie jesteśmy wrzucani do jaskini z lwem. No jeszcze Bóg tak łaskawy jest, może widzi, że byśmy sobie w ogóle z tym rady nie dali. Ale są miejsca na świecie, gdzie ludzie może nie są wrzucani do lwów, nie, ale którzy są rozczarowywani przez dzikie psy, jakieś tam w Afrykach, gdzie są maczetami, są rozcinani, ręce, kończyny są nieodcinane, gdzie są tak strasznie męczeni są ludzie z powodu Chrystusa Jezusa. Ale dzisiaj, kochani, my też mamy to w naszych pracach albo w innych otoczeniach, że to, że należymy do naszego Pana, że chcemy żyć inaczej, że chcemy właśnie postępować według tych błogosławieństw, który Bóg przed tym, o których Jezus przed tym mówił, że chcemy wydawać ten owoc sprawiedliwości, chcemy wydawać owoc Ducha Świętego i dlatego, że chcemy tak żyć, cierpimy prześladowania, bo nie dopasowujemy się do tego świata, bo nie jesteśmy tacy jacy jak inni. Nie wchodzimy w ten krąg narzekania na wszystkich, nie chodzimy w to, żeby pobłażać czemuś, nie wchodzimy w ten krąg, żeby jeden na drugiego narzekał albo żeby nas skarżyć na siebie, wiecie, to wszystko, co świat robi, że nie wchodzimy w to i jesteśmy z tego powodu jakoś na wytykanie jakieś takie odtutki, co ty jesteś za dziwny, co to za mięczak, co to za dziwak, ten to nigdy nic w życiu nie osiągnie. I z powodu imienia Chrystusa Jezusa, z powodu tego, że chcemy być jak Chrystus, chcemy być bardziej podobni do Pana, bo czytamy o tym w Rzymie, bodajże w liście, który jest napisany w 8 rozdziale, że jesteśmy powołani do tego, nie do zbawienia, znaczy nie wybrani do zbawienia, ale wybrani do tego, aby być podobnym do obrazu Syna Jego jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Do tego jesteśmy wybrani, aby być podobni. Łaknijmy tego podobieństwa, łaknijmy tego, aby tego być coraz pełniejszym. Wersety 13-20, nie będziemy czytali, ale przeczytajcie sobie w domu jako zadanie domowe, kochani. Czytamy wersety 13-20, bo później od 21 wersetu Jezus mówi bardziej o szczegółach. O szczegółach takich jak o sądzeniu, takim jak o postach. I czytamy w wersetach 13-20, czytamy jak fragmenty, w których Jezus podkreśla powagę, konieczność i istotę tego, żeby zawsze być solą, żeby zawsze być światłem i żeby zawsze być sprawiedliwym w Jezusie Chrystusie. Jak rozmawialiśmy bodajże krótko w środę, tylko nadmienię, werset 13 mówi: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Czysto chemicznie sól nie jest w stanie zwietrzeć. Sól jest takim złożeniem takim chemicznym, że nie może zwietrzeć. Sól jest zawsze słona, ale wiecie, co jest możliwe? Że sól może być z czegoś wypłukana. Sól może być z czegoś wypłukana. I wtedy zostaje tylko jakaś tam część, jakaś tam masa, która przedtem była nasolona. Jeśli z niej zostanie wypłukana sól, to zostanie ta masa, ale bez tej soli. Coś to jest nieprzydatne. Jeśli mamy chleb bez soli, to żadnego smaku nie ma. Nie, bo jak ktoś z was kiedyś mięso niesolone, to no. Smaku nie ma. Nie, wiele rzeczy bez soli nie ma żadnego, nie ma swojej wartości. Jezus mówi, żebyśmy zawsze byli solą. Kochani, jakie znaczenie ma wierzący, który nie jest wierzący? Albo żeby powiem w takim języku, który często się używa, wierzący niepraktykujący. Co Bóg ma za pożytek jako narzędzia, które jest popękane, zardzewiałe, wybrudzone i zniszczone i gdzieś leży zakurzone w rogu i które chce tak leżeć. Co Jezus z takim narzędziem ma zrobić? Które chce być zniszczone, brudne, które chce być zniszczone, nie tylko, które jest zniszczone, bo czasami okoliczności życia mogą nam tak dołożyć, że jesteśmy zepsuci, ale wołamy do Pana i Pan może z nas zepsutych narzędzi uczynić znowuż dobre narzędzia. Ale kiedy narzędzie jest zepsute, kiedy jesteśmy, nie czynimy to, do czego zostaliśmy powołani, aby głosić światu Ewangelię, aby głosić naszym dzieciom i rodzinom, naszym sąsiadom głosić Ewangelię, to co Jezus z takimi ludźmi ma zrobić? Co może zrobić? Na nic się już nie przyda. Na nic się już nie przyda ktoś, kto nie czyni tego, do czego został powołany. Jeśli zostaliśmy powołani do tego, aby iść na świat, jak czytaliśmy na końcu Ewangelii według Mateusza 28-20 bodajże, że idźcie na świat i czyńcie ludzi uczniami, głosząc Ewangelię, chrzcząc ich w imię Chrystusa Jezusa. I ludzi czynić uczniami. Nie czynić nasze dzieci, naszych rodziców, słuchajcie, dzieci, czynić rodziców uczniami Jezusa. Naszych mężów, partnerów, ludzi w pracy i otoczenie sąsiadów czynić uczniami i samimi będąc dalej uczniami, trwając w uczniostwie Jezusa Chrystusa. Mamy to wszystko czynić i to nie jest do wyboru, tylko to jest jako nakaz. I mamy ludzi czynić uczniami Jezusa Chrystusa. A jeśli nie czynimy ludzi uczniami Chrystusa, jeśli nie wydajemy owocu pokuty, jeśli nie wydajemy owocu Ducha Świętego, jeśli nie prowadzimy życia godnego śmierci Chrystusa Jezusa, jeśli nie prowadzimy życia godnego Ewangelii, jeśli nie miłujemy naszego Pana i z powodu miłości nie postępujemy według Jego przykazań, to jesteśmy naczyniami bezużytecznymi. Jesteśmy bezużyteczni dla naszego Pana. Z powodu tego emblematu, który mamy gdzieś tutaj przyklejony, nas ten emblemat nie uratuje. emblemat, bo znacie jeden z listów, to bodajże gdzie w objawieniu mówi, masz imię, że żyjesz. Masz imię, że żyjesz, powinieneś żyć. Bo Jezus, parafrazuje trochę, Jezus znaczy żyje, życie. Masz imię Jezus, masz imię tutaj gdzieś naklejone, że żyjesz, a nie masz życia żadnego. Sama nalepka, jaką nosimy na naszym ramieniu, na naszych mundurkach, nam nic nie da, jeżeli to jest tylko pusta, taka wystygła skorupa, a w tym tak naprawdę nie ma żadnego życia. Nie wiecie, jak taki kokon, raz może już kiedyś znalazł jakieś tam kokony po motylkach, taki pusty kokon, nie? A w tym kokonie już nie ma życia. Taki kokon czasami jest, wiecie, i ten, bo gąsienica zawija się wtedy w kokon i wtedy tam pulsuje to życie w środku, jest ta transformacja, że zamienia się w motylka, którego też cudownie Pan stworzył właśnie swoje stworzenie, ale tam jest życie, ale pusty kokon, no wygląda tylko, o, na pewno jest życie, na pewno jest jakiś tam motylek, a patrzysz, a tylko i kurzy ci się pod palcami, bo jest pusty kokon, bo tam w środku nic nie ma. No. Pan mówi, zawsze bądźcie solą, zawsze bądźcie światłością, zawsze bądźcie w Panu sprawiedliwi, bo inaczej już się na nic nie przydasz, tylko na wyrzucenie i na podeptanie przez ludzi. Kochani, kiedy coś jest nowe, kiedy nie ma już starego. Kiedy stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Nie, kochani, jesteśmy nowym stworzeniem. Jeśli jesteśmy nowym stworzeniem, wiemy, że jesteśmy nowym stworzeniem. Tak jak mówi się, nasi bracia i siostry będą wiedzieli, że jesteśmy nowym stworzeniem. My będziemy wiedzieli, że jesteśmy nowym stworzeniem. Świat duchowy będzie wiedział, że jesteśmy nowym stworzeniem, bo zacznie się bardzo nami interesować. Nie, wejdziemy z listy Z, wejdziemy na listę A świata duchowego, bo będzie chciał nas, co nowe stworzenie, to ja Ci pokażę najpierw, kim Ty jesteś. Demony zaczynają nas dopiero odkrywać, kiedy przejdziemy ze śmierci do żywota. Dopiero wtedy nas poznawają. Że świat duchowy, ten zły świat duchowy powinien przed nami drżeć, bo chodzimy w Panu. Nie przed nami, tylko dlatego, bo jesteśmy ubrani w Chrystusa Jezusa. Powinien przed nami drżeć. Nie my przed światem duchowym, ale świat duchowy powinien przed nami drżeć. Nie dlatego, bo chodzimy i wszędzie gromimy demony, nie? Ale po prostu, bo jesteśmy tak czyści. Bo jesteśmy tak czyści przed naszym Panem. I z tym chciałbym siebie i Was pozostawić, kochani, to abyśmy zawsze byli solą, abyśmy zawsze byli światłością, abyśmy zawsze byli sprawiedliwi w Panu i zdawali sobie z tego sprawę, że nie jest to nasz wybór, tylko jest nasza powinność. Tacy mamy być. A jeśli coś z nami jest nie tak, kochani, to czytaliśmy w Ewangelii, nie wiem, liście do Jana, mamy Pana Jezusa Chrystusa, mamy naszego rybnika, możemy do Niego przyjść i On jest ostatnim, który by nas odrzucił. On jest ostatnim, który będzie odrzucać człowieka, który może łudził się z czymś, który może jakkolwiek coś było z nim nie tak. Jezus jest ostatnim tym, który by powiedział, no co? Teraz przychodzisz do mnie za późno. Jezus ostatni, który odrzuci człowieka. Jezus, jeżeli ktoś przyjdzie ze skruszonym sercem, Jezus odnowi, da nowe życie i stworzy na nowo. Amen.
Amen.